O książce Igi Zakrzewskiej-Murawek z autorką rozmawiają Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Dzisiaj porozmawiamy o książce Igi Zakrzewskiej-Murawek zatytułowanej Wstyd, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wielka Litera. Twoja kariera pisarska i twoje doświadczenie pisarskie zaczęło się w dosyć nieoczywisty sposób.
Biorąc pod uwagę czasy, w których żyjemy, to chyba raczej oczywisty sposób, taki dosyć prosty, nieskomplikowany, chociaż nie zawsze się tak oczywiście kończy, nie kończy się tym kanałem literackim. Zaczęłam od bloga, tylko że tutaj od razu zaznaczę, nie dla samego pisania bloga, bo blogerką nigdy być nie chciałam. Dla mnie to był kanał bardzo dostępny, prosty, łatwy, bo to nawet nie strona internetowa, bo nie potrafiłam sobie zbudować, postawić strony sama. Platforma blogowa wydawała mi się najbardziej dostępna, przystępna, najprostsza do tego, żeby nie pisać do szuflady, tylko żeby pokazać to, co piszę, jak piszę, żeby wyrazić siebie, żeby kto inny mógł też to zobaczyć. Tylko mówię, zamiar był taki, że tworzę bohatera, do stworzenia którego inspiracją był mój syn, i stworzyłam bohatera, który od samego początku miał być bohaterem książki. Więc tworząc bloga, wiedziałam, że tworzę książkę. Kiedy ona wyjdzie i w jaki sposób, tego nie wiedziałam, ale siedziało we mnie takie głębokie przeświadczenie, że to będzie książka.
Powstała książka o twoim synu albo inspirowana historią życia i też choroby twojego syna.
Tak, tak, choroby to brzmi groźnie. Ja to nazywam innością, bo słowo inność bardziej wyraża to moje fascynacje w ogóle, literackie i życiowe. Inność mnie zawsze fascynowała, a gdy pojawił się mój syn, to po prostu czułam, że to jest ten moment, niepozbawiony też bólu, oczywiście, ale to jest ten moment, kiedy tę inność czas oswoić i przytulić do siebie w życiu realnym, a nie tylko w książkach. I literatura, właśnie tutaj pisanie, było w pewnym sensie moją ucieczką od rzeczywistości, ale też właśnie przede wszystkim realizacją tego, co zawsze chciałam robić. To syn mi pomógł w tym i stał się takim bodźcem do tego, żebym w końcu zaczęła robić to, co zawsze chciałam, czyli pisać.
Można powiedzieć, że w twoim debiucie oddałaś głos synowi, a druga książka, Wstyd. Czy to już jesteś ty? Już odkrywasz siebie?
Nie inaczej. Dokładnie tak. Ja Światem według Żunia, czego jak pisałam Świat według Żunia, to wtedy jeszcze tak wcale nie uważałam, że ja uciekam. Że ja uciekam od siebie w świat mojego dziecka, mojego syna. Ale ja uciekłam. Ja uciekłam od bólu, uciekłam od swego rodzaju cierpienia, bo nie chcę tego jakoś wielkimi słowami typu tragedia określać, bo to nie była tragedia, to był ból i nieumiejętność poruszania się w tej nowej rzeczywistości, w której się znalazłam. Uciekłam właśnie w świat dziecka, czyli świat tak naprawdę nowy, ale fascynujący, w świat rzeczy, w świat tego, co namacalne, czym się otaczamy, co nas zachwyca. Jakby weszłam w Żunia i ja tym Żuniem byłam, że to tego podkreślam. Ja nie pisałam o swoim synu, ja tak naprawdę pisałam o sobie, tylko jakby z perspektywy dziecka, z perspektywy podłogi. Skoro uciekłam, to trzeba wrócić. Więc ja we wstydzie skonfrontowałam się ze sobą. Ja zeszłam w głąb, ale siebie. Większość moich bohaterów to jednak dorośli, ale dorośli, w których to dziecko najbardziej dochodzi do głosu. I jakby we wstydzie chciałam pokazać, dlaczego ci dorośli tacy są. I dlatego właśnie we wstydzie ci bohaterowie dorośli jakby wracają wspomnieniami do dzieciństwa, albo też podaję przykłady dzieci, które są, albo ich nie ma, które są zdrowe, albo które nie są zdrowe. I właśnie w ten sposób właśnie chciałam pokazać siebie we wstydzie, bo wstyd to ja.
Co do tej konfrontacji, to ja ją widzę również nie tylko jako konfrontację ze swoim wewnętrznym dzieckiem, ale też z pewnymi narzuconymi rolami, które gdzieś w nas są, rozkwitają, są wymuszone przez społeczeństwo właśnie z jakimiś naszymi wewnętrznymi, nie wiem, zobowiązaniami wobec świata, które także albo sami sobie kreujemy, albo są nam narzucane wewnętrznie.
I zewnętrznie.
Ale to, co ja też bardzo widzę, to jest jednak ta rola, trudna rola matki. Moje pierwsze takie czytanie to było trochę o nieudanym macierzyństwie.
To jest mocne słowo.
to znaczy ja tak to przeczytałam. Mhm. Historia, zwłaszcza Zośki i Celinki, to jest historia frustracji przede wszystkim. To jest historia prób dotarcia do dziecka, nieudanych prób bardzo często. Ojca, który poddaje się też w tej roli dotarcia do dziecka.
No właśnie,
który
ja też bym ucieka. Tutaj dodała, że to nie tylko nieudana rola matki, chyba nieudana rola w ogóle rodzica. Mhm. Się pojawia nam i w pierwszym pokoleniu, i później mamy bohaterów, którzy tak bardzo starają się nie popełniać błędów swoich rodziców, że je aż popełniają.
Że aż popełniają. Tak, to Zośka faktycznie na tym przykładzie to widać najmocniej. Zośka nie chce wciskać jedzenia Celince na siłę. Zośka tak jakby łapie się na tym, już wciskając, patrząc na to, na twarz swojej córki, która wygląda jak zalane rzeką miasto. Miasto po powodzi, tutaj nawiązanie do Wrocławia. Dopiero wtedy coś do niej wraca, coś w nią uderza, że to jest opresyjne, że to jest bydlęce, że to nie tak, a mimo wszystko to robi. Tak, ta nieudatność, to zdefektowanie, te słabości, nieudolność, niespełnianie roli w swoim życiu tak, jakbyśmy tego chcieli, to jest w pewnym sensie, w dużym sensie ten wstyd, o którym ja mówię w książce. Wstyd właśnie za to, że nie jestem taką matką, jaką bym chciała, że mam nie taką córkę, jaką bym chciała, że nie rozumiem tej córki, że nie rozumiem męża, że nie rozumiem siebie, że za mało zarabiam, że jestem głupi, jak w przypadku Pawła. Oni nie są nieudolni, nieudaczni i głupi, dlatego że oni tak naprawdę od dziecka się tak czuli i z tym się urodzili. Znaczy od dziecka się tak czuli, ale oni się z tym nie urodzili. To dopiero w relacjach z najbliższymi, czyli właśnie z matką, bo matka jest najbliższa, również biologicznie może przede wszystkim. Jesteśmy połączeni z matką cieleśnie, prawda? A wstyd najgłośniej daje o sobie znać, najgłośniej przemawia, najsilniej właśnie w ciele. Ta nieudolność, to zdefektowanie, to, że coś tam nam nie wychodzi i ten przykład relacji matka-córka, w przypadku Zośki i Celinki, bardzo wyraźnie i mocno pokazuje proces wyparcia. To, że jako dorośli dopuszczamy się czegoś, czego wcale nie chcemy. Nie chcemy tego powielać, powtarzać, bo chcemy dla naszych dzieci tak naprawdę jak najlepiej. A dopiero w sytuacjach takich z doskoku okazjonalnych, jakby wraca do nas, pod wpływem silnych emocji często, wraca do nas to, co wyparte. To, czego nie chcemy widzieć, od czego uciekamy. I ja tutaj nieprzypadkowo we wstydzie ten mechanizm wyparcia chciałam pokazać w przypadku Celinki i Zośki właśnie poprzez to wciskanie jedzenia na siłę. W przypadku Bosej tu w sposób bardzo nieoczywisty chciałam pokazać to wykorzystywanie i wciskanie dziecka w role, które nie są dziecka, które nie są dziecku przypisane. Bo Bosa ma ojca pijaka, ale tutaj nie o samo pijactwo czy alkoholizm się tak naprawdę rozchodziło najmocniej, tylko o to wykorzystywanie. Tutaj subtelnie przemyciłam to wykorzystywanie seksualne, ale to nie tylko to. Chodziło mi o to wpychanie, wciskanie dziecka przez dorosłych w role, które nie należą do dziecka. I co tak naprawdę mocno wypieramy, bo nie chcemy źle, bo ojciec Bosą też kochał, Bosa kochała ojca, więc te relacje są mocno ambiwalentne we wstydzie, relacje między bohaterami. I Bosa sama nie pamięta, tak naprawdę nie chcę pamiętać tego, że była przez ojca wykorzystywana, że była przez ojca dotykana, nie tak jak córka. Więc to wraca do Bosej, tak jak wraca często wyparcie. My nie żyjemy ze świadomością tego, co nam się przytrafiło, co nam zostało zaszczepione. To wraca w snach, w chorobach, w reakcjach właśnie ciała, organizmu na to, co się nam przytrafia. Kolejny przykład, właśnie trzecia kluczowa bohaterka. Marta zapomina właściwie jak ma na nazwisko. Ona wyparła ojca szaleńca ze swojej świadomości. I to wyparcie pokazuje ten mechanizm działania wstydu. To, że nie chcemy patrzeć, nie chcemy widzieć, że uciekamy, że ten wstyd tak głęboko w nas osadzony pod złością, pod agresją, pod smutkiem, bo my często nie wiemy, że u podłoża smutku, agresji, złości leży właśnie wstyd. Że to ten wstyd powoduje rozszczepienie naszej osobowości na części, które trudno ze sobą jakby poskładać, które tworzą naszą tożsamość. I ja tymi bohaterkami, tak poustawianymi, a nie inaczej, nie zawsze nazywanymi wprost po imieniu, tylko określanymi na przykład jakimś atrybutem, jakąś cechą typu antracytowe oczy, ładnie przez Boga wykrojone usta. Ja chciałam pokazać ten pozorny chaos, który rozszczepia naszą osobowość na części pozornie ze sobą niezwiązane, ale tak naprawdę tworzące nas jako osoby, czyli naszą, budujące naszą tożsamość.
Do twoich bohaterek zapukała nadzieja.
Tak, zapukała nadzieja pod postacią świadomości, jakiegoś przebłysku świadomości, że coś jest nie tak. Więc to jest taka nadzieja, że dopóki nie zmierzymy się z tym w sobie samym, z tym, co bolesne, z tym, na co nie chcemy patrzeć, z tym, co brudne, to nie będziemy wiedzieli nawet. Tak jak czytelnik nie wie, o którą bohaterkę chodzi, nie wie, co ja właściwie chciałam powiedzieć tą książką. On nie wie, bo nie chce wiedzieć. I tutaj nie zarzucam czytelnikowi absolutnie, bo samo uczucie wstydu i uświadomienie sobie tego, co jest w nas najbardziej schowane, a co odbija się czkawką w naszym zachowaniu obecnym. Nie zaczniemy chodzić na własnych nogach. To jakaś dojrzałość, jakaś dorosłość, świadomość jest jakby niemożliwa, dopóki się z tym nie zmierzymy i nie zrzucimy metaforycznie jak Zośka matkę z pleców, czy dopóki nie zapukamy do gabinetu psychoterapeutycznego, czy dopóki nie odważymy się na szczerość. Bo to jest tak naprawdę, to jest lekarstwem na wstyd. Taka sztuka i odwaga do tego, żeby być szczerym ze sobą i z innymi. To jest warunek wyjścia z tej spirali wstydu mrocznego, brudnego i złego, niedobrego.
Wypatrzyła go na peronie pierwszym przy torze drugim. Wychodził z tunelu. Walizka, czarny płaszcz, wysoki, barczysty, wiedziała, że na obcych mężczyzn gapić się nie wypada. W dodatku tak niedyskretnie, natrętnie, że zostanie się zauważoną. Trzeba zachowywać rezerwę, pewną dozę nieufności. Trzeba być ostrożną, udawać, że się nie patrzy. Czasami o to wszystko, tę sztywność, powściągliwość i chłód obwiniała klimat. Środkowoeuropejski, umiarkowany, letni taki, polski. Jeśli ktoś wpadnie ci w oko, lepiej tego nie pokazuj. Tylko się nie zdrać, uważaj, to facet. Damie nie przystoi, co dopiero tobie. Zaprasza cię na kawę? Zboczeniec. Zgadzasz się? Kurwiszon. Kokotka taka, łajdaczka. A później płacze, że kijem ruszył, że dotknął i wziął. Sama się nadstawiała. Sama chciała, na własne życzenie, dobrze jej tak. Nieładnie się ze swoim zainteresowaniem odsłaniać, dlatego... Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi, mówiła matka. Nie wolno zagadywać, pod żadnym pozorem. Zagadywać nie, to w złym guście. Z tego są same kłopoty, problemy. Za to się idzie do piekła. Zimno, prawda? Sporo śniegu. W twarz sypie, stopy marzną. Jedna para skarpet za mało. Dziś nie włożyłam rajstop, a trzeba było te rajstopy włożyć. Łypnął spod daszka. Zmierzył wzrokiem. Uznał, że apetyczna. Naprawdę, bardzo mi przykro.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!